Amen. Bóg dobry jest. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić na temat wznieś swoją głowę do góry. Wznieś swoją głowę do góry. I zacznę może od wiersza Władysława Broniewskiego. Taki polski poeta napisał przepiękny wiersz, którego większość z nas uczyła się w szkole. Napisał, kiedy Armia Polska poniosła klęskę w 1939 roku w wojnie obronnej. I ten wiersz ma tytuł Żołnierz Polski. I posłuchajcie tego wiersza, całego go nie przeczytam, początek i koniec. Ale myślę, że większość z was zna ten wiersz. Ze spuszczoną głową powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Bracia, którzy są z Niemiec, dudnią drogi, ciągną obce wojska, a nad nimi złota jesień polska. I koniec tego wiersza. Hej ty brzozo płaczko, smutno szumisz nad jego tułaczką, opłakujesz i armię rozbitą, i złe losy, i Rzeczpospolitą. Siedzi żołnierz ze spuszczoną głową, zasłuchany w tę brzozową skargę, bez broni, bez orła na czapce, bezdomny na ziemi matce. I drodzy, używając tego zwrotu, podnieść głowę do góry, nie chodzi mi o to, żebyśmy zadzierali nosa, podnosili tak głowę do góry i w nienaturalny sposób czasami się prostowali, żeby może z góry na innych popatrzeć, ale bardziej chodzi mi o pewną duchową postawę, którą widzimy w Bożym Słowie, jak ważną rzeczą jest podnieść swoje oczy do góry. A więc temu określeniu będę nadawał pewien duchowy sens. I pozwólcie, że zacznę od trzech biblijnych przykładów. Tych przykładów jest bardzo wiele w Słowie Bożym, jak ktoś czyta w Starym i Nowym Testamencie, jest to dosyć powszechny zwrot. Podnieś oczy, czy podnieś głowę do góry. Ale trzy historie może wam opowiem, przypomnę. Dwie pierwsze związane są z ojcem wiary Abrahamem. Pewnego razu Bóg powiedział do Abrahama, żeby złożył swojego syna Izaaka na ofiarę. Wyobraźcie sobie, Abraham postanowił to zrobić, wierząc, jak mówi Słowo Boże, że nawet jeśli zabije tego, który jest spadkobiercą obietnicy syna swego, to Bóg ma moc wskrzesić go z martwych. Ale wiecie, zabić swojego syna, niezwykle stresująca historia. Wiecie, wyobraźcie go sobie, idą na górę Moria, gdzie on ma to zrobić. I Słowo Boże opisuje nam, że tam razem ze swoim synem budują ołtarz. I on buduje razem z synem ołtarz, układa drwa i w pewnym momencie kładzie na ołtarzu swojego syna i podnosi nóż, aby go zabić. I w tym momencie anioł pański go zatrzymuje. I zobaczcie, co jest napisane. I anioł mówi, i rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Kropka. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Ja nie wiem, czy Bóg go nagle, tego barana, tam umieścił, ale bardziej myślę, że Abraham, będąc w tak silnym stresie, za chwilę ma zabić własnego syna. Nie widział nic, co dzieje się dookoła, ale kiedy Bóg powiedział, zatrzymał go, cały stres spadł, nagle spojrzał, podniósł, jak Słowo Boże mówi, swoje oczy i zobaczył, że jest coś, ktoś, przepraszam, baran, którego on może złożyć na ofiarę. Wiemy, znamy tą historię i symbolikę tego, ale myślę, że nie raz i my to przeżyliśmy. W wielkim stresie działamy, w wielkim napięciu działamy, robimy coś w wielkim stresie i nagle w którymś momencie przychodzimy do Boga, Bóg nas zatrzymuje, dotyka naszych serc, stres spada, podnosimy nasze oczy. No i jest rozwiązanie. No i nawet nie myślałem, że to takie proste. O Boże, dziękuję Ci. Panie, dziękuję Ci. To naprawdę łaska Twoja. To jest naprawdę cudowne. Druga historia, też związana z Abrahamem. Abraham razem z Lotem, swoim bratankiem, szli przez wiele lat. zaczynali skromnie. Założyli, mówiąc naszym językiem, spółkę handlową jakąś, działalność. Szło im bardzo dobrze. Firma rozrosła się. Mieli stada i owce. No jednak poszczególne działy w tej firmie, pasterze nie kooperowali z sobą. I Abraham, wiecie, w takiej postawie szlachetnej i swojej mądrości mówi do Lota: słuchaj, rozdzielmy się. Jeśli pójdziesz w prawo, ja w lewo. Jeśli ty pójdziesz na zachód, ja na południe. Wybierz, co chcesz. I słuchajcie, nie chcę tej historii analizować. Lot, jako młodszy, jako ten, który dorobił się przy Abrahamie, wiecie, co zrobić? Stanąć, ukłonić się Abrahamowi i powiedzieć: Abrahamie, dziękuję ci, ale to ty powinieneś wybrać pierwszy. Wiecie, czasami ktoś nam coś daje, mówi: spróbuj, ale powinniśmy, wiecie, ustąpić, być: nie, nie, to tobie się należy, tak? Tak powinien postąpić Lot. W tamtej kulturze patriarchalnej tak powinno być, ale Lot zobaczył szansę. Ja mam prawo wyboru. Pierwszy w drafcie. Ja biorę. I wiecie, popatrzył. Dolina nadjordańska. W dużo wody. Piękna trawa. Miasta Sodoma i Gomora. Ani chwili się nie zastanawiał. Mówię: biorę tą właśnie Dolinę nadjordańską. To będzie mój teren. I zobaczcie, co jest napisane w Bożym Słowie. Że i rzekł Pan do Abrahama po odłączeniu się Lota. Tylko Lot się odłączył. Bóg rzekł do Abrahama: podnieś oczy swoje i spójrz z miejsca, na którym jesteś. Na północ, na południe, na wschód, na zachód. Popatrz na to wszystko. Ja i tak to wszystko dam tobie. Ja dam to tobie i twoim potomkom. To i tak wszystko do ciebie będzie należało. Podnieś swoje oczy. Może Abraham tak myślał: pochopnie postąpiłem, za szybko się zdecydowałem, za szybko podjąłem tę decyzję. Ale Bóg mówi: szlachetnie postąpiłeś, podnieś swoje oczy, wszystko będzie do ciebie należało. I trzeci przykład biblijny, żeby zilustrować to, o czym chciałbym mówić. To jest historia znana również, kiedy Piotr z Janem wstępowali do świątyni. I tam przynoszono chromego i sadzano go u wejścia do świątyni. Gdyby was ktoś tutaj sadzał, gdybyście byli chromi, byście plecami może o tą ścianę się opierali. Ja myślę, że najczęściej patrzylibyśmy w dół. Zresztą przeczytajmy to słowo zapisane w Dziejach Apostolskich. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, w chromego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. Z kontekstu wynika, że ten chromy w jakiś sposób siedział lub leżał. I Piotr mówi do niego: spójrz na nas, przyjrzyj się nam, podnieś na nas swój wzrok, skieruj na nas swoje oczy. Wiecie, tak samo jest z nami. My czasami musimy, jak ktoś to ładnie powiedział, swój fokus, to jest w aparatach fotograficznych, fokus, to ostrość, ten swój fokus czasami troszeczkę zdjąć z rzeczy, które wydają nam się ważne, a skupić na zupełnie kimś innym, kto jest tak naprawdę najważniejszy, na Panu Jezusie Chrystusie. Jak mówi list do Hebrajczyków: patrząc na Niego, amen, patrząc na Niego sprawcę, dokończyciela naszej wiary, biegnąc i patrząc na Chrystusa. Na Niego On idzie pierwszy. A teraz, drodzy, na pewnych praktycznych przykładach spróbujemy przenieść to na nasze życie codzienne. Jak to ma w naszym życiu codziennym wyglądać? Pomówmy przez chwilę o sytuacjach, które sprawiają, że nie tyle zwieszamy naszą głowę z powodu porażki, ale coś nas tak absorbuje, sprawy nas tak absorbują, że nie widzimy tego, co jest czasami tak ważne. Pierwsza taka sytuacja, ja wszystkich nie omówię, wy życie znacie i pewno wam Duch Święty podszepnie stosowną historię do waszej sytuacji. Pierwsza taka historia, bieda. Nie wiem, czy doświadczyliście biedy, okresu, kiedy nie brakuje wam. Pamiętam, jak my z żoną przez pewien czas nie mieliśmy pieniążków, postanowiliśmy, że nie będziemy nawet kupować kawy, bo nie było nas stać. Nie piliśmy kawy. Szliśmy w gości za to. Staliśmy się bardzo gościnni, jak nas zapraszają, co to kawy. Ale nie było nas stać kupić kawy. I wiecie, to jest przykre, kiedy doświadczamy jakiegoś okresu w naszym życiu i to może sprawić, że nie widzimy rzeczy dookoła. Stoimy w kościele, podnosimy ręce i nasze braki stoją przed naszymi oczyma. Modlimy się i nasze potrzeby ciągle. I nasze ograniczenia stoją nam przed naszymi oczyma. Albo choroba. Kochani, nie dzień, nie dwa, ale tydzień. Albo ty, albo ktoś z twojego otoczenia, bliski twojemu sercu. Jakżeż bardzo to jest absorbujące. Ja znam ludzi, którzy są chorzy i których całe życie, każdy dzień od rana oni nie pójdą tam, bo ich to boli, nie zrobią tego, nie zjedzą, nie otworzą okna, a przydałoby się czasami, nie zrobią tego czy tamtego, nie umyją się, bo to może im zaszkodzić i tak dalej, bo ten ich ból, ta ich choroba, to ich myślenie tak zblokowało ich, że nie widzą wielu ważnych rzeczy. Drodzy, to są różne rzeczy, które sprawiają, że nasze życie staje się takie maleńkie. Ja czasami udzielam komuś takiej posługi duszpasterskiej i rozmawiam z kimś i ktoś mi opowiada o tym, że tam kłóci się z sąsiadem albo i przeżywa jakieś rzeczy i opowiada o tym swoim wewnętrznym życiu. Ja mam wrażenie, że to życie jest takie maleńkie, takie ściśnięte, ta głowa gdzieś skierowana do góry, że Oda do młodości Mickiewicza jest zapomniana, że psalmy Dawida są gdzieś zapomniane, że gdzieś to, żeby patrzeć dalej, widzieć rzeczy, których nie widać, ale z wiarą patrzeć do przodu. Gdzieś to umarło w czyimś sercu. A tak ważne to jest. Kochani, różne rzeczy, nawet sukces może sprawić, że ty patrzysz do dołu. Pamiętam, poznałem kiedyś bardzo bogatego człowieka. To był początek lat 90. Stać go było na to, żeby kupić nową Toyota Camry. Nie, to były lata jeszcze 80. chyba, z salonu. A dzisiaj nie każdego stać na taką Toyotę. Jego było stać na inne wiele rzeczy, było go stać. Pamiętam go, a słuchaj, twoi koledzy szkolni, czy ty się z nimi przyjaźnisz? A on mówi, Marek, oni nie trzymają poziomu. Wiecie, pomyślałem sobie, to ja też chyba tu nie trzymam poziomu. Z moim maluchem 126 p. Wiecie, sukces też może sprawić, że nagle ty skończyłeś studia, a może masz nawet coś więcej. No i teraz przyznać się, że twoja mama, no niestety, albo tato, to niestety. Ja znam ludzi, to jest przykre, nawet słowami mi to wypowiedzieć, którzy się wstydzą swoich rodziców. Nawet przez słowa ciężko to wypowiedzieć. Gdzieś nasz świat wydaje się taki wielki, taki ogromny, bo mamy komputer i możemy sobie na niego popatrzeć, ale tak naprawdę mając tylko złudzenie, że uczestniczymy w wielkich rozmowach światowych o ropie, o rozbrojeniu, o wielkich, mając wrażenie, bo patrzymy przez telewizor. Tak naprawdę nasz świat jest taki maleńki, taki ściśnięty, serduszko takie maleńkie, jakieś maleńkie złości, zazdrości i podejrzenia, a tylko wrażenie, że my mamy udział w wielkim świecie i decydujemy o wielkich sprawach. Ale wiecie, Bóg chce, żebyśmy my podnieśli swoją głowę do góry, żebyśmy mogli patrzeć na pewne rzeczy inaczej. Wiele lat temu, 12, kupiliśmy budynek nasz kościelny. Był to dla nas niezwykłe wydarzenie na tamte czasy, te baraki, te garaże kosztowały 150 tysięcy złotych. Na tamte czasy, 12 lat temu, wszystko zapłaciliśmy sami. To było naprawdę niezwykłe. I ja mogłem zacząć spełniać się jako architekt. ukryta pasja odezwała się we mnie, twórcy i wizjonera. No i tak trwało jakiś czas. Wiecie, kaleczyłem ten budynek na wszystkie możliwe sposoby, ale jakoś udawało mi się ludzi przekonać do moich rozwiązań. Ale pewnego razu nawrócił się architekt w Olsztynie, właściwie w Biskupcu. Zaprzyjaźniliśmy się, od lat się bardzo przyjaźnimy. Każdego roku jesteśmy kilka razy u nich, oni do nas przyjeżdżają. No i pierwszy raz on przyjechał do Gołdapi, starszy człowiek, wiele lat planetarium w Olsztynie, różne wielkie rzeczy, to są jego dzieła. No i ja mówię, słuchaj, Janusz, co ty o tym myślisz? Ta część została nam tutaj do zrobienia i tak dalej, i tak dalej. A on mówi, Marek, słuchaj, wiesz co? Tutaj, gdzie wy macie toalety, gdzie chcecie zrobić toalety, to jest idealne miejsce na twoje biuro. Mówię, Janusz, to słuchaj, to ja tutaj chodzę, wiesz. I teraz biuro tutaj ma być. Marek, to jest najlepsze. Ale słuchaj, przecież ja mam biuro zrobione, wszystkie nowe meble, wszystko zrobione, piękna wykładzina i tak dalej. Tam zrobione, przecież byłeś nieraz. Mówi, Marek, tutaj twoje biuro. Ja mówię, no słuchaj, no to jakaś pomyłka. I mówi, słuchaj, jedną ścianę całkiem zburzymy aż do fundamentu. Ale mówi, to ona ocieplona już, to jedyna, chyba ocieplona. Do fundamentu ją zburzymy i słuchaj, takie trzy okna tu w tą ścianę wstawimy. Takie, będziesz miał ładne okna, takie gdzieś 2,40 wysokie. Ładne okna. Ja mówię, słuchaj, te okna, ty może nie rozpoznajesz mojego architektonicznego dzieła, ale wszystkie okna to mają taki kształt takiego nieforemnego krzyża. Zobacz, i drzwi też, to mój pomysł genialny. A tutaj trzy takie okna, to nie pasuje do budynku. On mówi, Marek, słuchaj, zrób tak, jak ja ci mówię. Zrób, słuchaj, ale to toalety zrobimy tam, a ty zrób to tu. Dobra, no słuchajcie, dobra, nie miałem przekonania, ale wiecie, no architekt przekonał ludzi. No. I zostało zrobione, wiecie, ja patrzę i myślę sobie, rzeczywiście, no ale to ładnie wygląda. Ale to tak jakoś, tam kilka innych rzeczy on wymyślił. Czasami ktoś przyjeżdża do nas i mówi, ty, ale tak ładnie. Ale nikt nie powie to, co ja wymyśliłem, że ładnie. Taki jestem rozczarowany trochę. Ale drodzy, jest architekt. Architekt o wiele lepszy. Architekt życia ludzkiego. I drodzy, my możemy patrzeć na swoje życie i mieć mnóstwo pomysłów. I przychodzi Bóg i mówi, słuchaj, tu gdzie są toalety, ja chcę, żebyś ty miał najlepszy pokój właśnie tutaj. A ja bym chciał zrobić to, Boże, to tak nie działa. Panie, to nie da rady tak zrobić. Ale wiecie, kiedy my posłuchamy Boga i Boży plan zaczyna być w naszym życiu i my spojrzymy Bożymi oczyma, rzeczy zaczynają wyglądać inaczej. Wznieś głowę do góry, spójrz Bożymi oczyma. Pamiętam z jednym bratem, miałem kiedyś konflikt kaznodzieją w naszym zborze. Wiecie, naprawdę człowiek gorący, choleryczny. Mnie też niewiele czasami brakuje. Temperatura poszła do góry, sprawy życia i śmierci, wiadomo, doktryna i praktyka, wóz albo przewóz, więc poszliśmy na spacer. Gorące było tak, że szliśmy, rozmawialiśmy, padły już bardzo mocne słowa i wszystko wisi na włosku. Stanęliśmy obok siebie, naprzeciw siebie, w centrum miasta, wiecie, jest gorąco i wiecie, to już trwa któraś godzina nasza rozmowa. I nagle, ja nie wiem skąd to mi przyszło, może gdzieś to czytałem, może słyszałem, nie wiem w ogóle skąd te zdanie mi przyszło. Spojrzałem na niego, wymówiłem jego imię i mówię, słuchaj, ale wiesz co, jak my pokonamy ten problem, to jakimi przyjaciółmi będziemy? I nagle powietrze prysło. On mówi, Marek, to niech będzie po twojemu. Ja mówię, nie, słuchaj, ty masz rację. On mówi, To co teraz? Nie, słuchaj, to jakiś kompromis. Wiecie, minęły lata, jesteśmy wspaniałymi przyjaciółmi, służymy razem Bogu. I wiecie, to jest tak niezwykłe, że nagle jakaś łaska Boża przyszła. Ja wierzę, że to chyba modlitwy może innych ludzi, na pewno nie moja zasługa. Nagle jakby podniosłem oczy do góry i zobaczyłem, może twoje małżeństwo jest w trudnej sytuacji, może trzeba ci podnieść na chwilę oczy do góry i powiedzieć do żony, do męża, ale jak my przeżyjemy ten kryzys, jak my to przezwyciężymy, jakim małżeństwem będziemy, jak uda nam się pokonać tą sytuację, o ile silniejsi, mądrzejsi będziemy. Amen. Sami jesteśmy słabi, ale z Bogiem damy radę to zrobić. Halleluja. Podnieś swoje oczy do góry. Podnieś swoje oczy do góry. Kochani, jest taki piękny psalm, 62. Początek tego psalmu mówi o tym, że jego autor był w trudnej, stresującej sytuacji, w ucisku. I werset 60, psalm 62, werset 6 powiada tak. Dawid powiada, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Ja czasami w zborze mówię o tym, że mam dwa wersety na nagrobek. Jeszcze nie podjąłem decyzji, który. Ale ten to jest jeden z tych dwóch, które chciałbym, aby na nagrobku moim umieszczono. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Nieraz to właśnie przeżyłem. Bo w Nim pokładam nadzieję moją. Ta część B to nie zawsze. Ale ta część A to tak. I wiecie, napisał to król Dawid, który właśnie był w takiej trudnej sytuacji. Czuł się jak zwalony mur. Czuł się, że otaczają go nieprzyjaźni ludzie. I wiecie, on jako król miał różne możliwości do rozwiązania tej sytuacji. Mógł na przykład powiedzieć, słuchajcie, cztery moje żony, czy pięć, proszę przyjść tu i głaskać mnie po głowie. Mam stres, proszę tutaj do mnie. Może po plecach któraś by podrapała mnie. Proszę, bo jest mi teraz źle i proszę coś tu zrobić. Mógł tak zrobić. Albo coś innego. Proszę dzwonić do telefon, do garnizonu, niech tam przygotują oddział, stanąć, no chłopaki, dzisiaj was przeczołgam. Ja byłem w wojsku i wiem, znam pewne historie. No, będzie wam, chłopcy, gorąco dzisiaj. Zostawimy tu trochę potu, padnij i postań. I tak wiecie, poganiałby, może by się lepiej poczuł. A może do kucharza, kucharzu, dobre jedzenie. Znacie to, prawda, jakiś baton w torebeczce, nie? I stres. I jeszcze by kawę. Chodź na chwilę, chwila relaksu. Wiecie, Dawid mógł wiele rzeczy zrobić, ale on powiedział, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Amen. Kochani, kiedy jest nam ciężko, kiedy jest nam źle, kiedy nasze serce kołacze, pamiętaj, jedynie w Bogu jest uciszenie twojej duszy. Pan Bóg zna wszystkie rozwiązania i możliwości. On jest tym, który może ukoić ciebie. W naszym zborze jest jeden brat, który pracował w pewnej firmie i z tego powodu, że szef tej firmy strasznie go nie lubiał, doświadczał mnóstwa trudnych sytuacji. Wiecie, nasze małe miasto, brak pracy, niskie wynagrodzenia, dzieci na studiach, poczucie odpowiedzialności. Nie można trzasnąć drzwiami. Wiesz, że nie możesz. Wiesz, że nigdzie więcej nie zarobisz. Wiesz, że musisz pracować i znosić to, choć to było niezwykle bolesne. Potem ten szef, o którym ja mówię, w wielu polskich gazetach na pierwszych stronach były o nim artykuły, o jego tam nieprawości, niegodziwości, długa historia. Ale ten mój brat z zboru, mój przyjaciel, mówi, Marek, ja po prostu ciśnienie, serce, cholesterol, to jest niewyobrażalne. I pewnego dnia przychodzę do pracy i mówią mi, proszę pana, tu są kluczyki od samochodu szefa i jego telefon. Od dziś pan jest szefem. Jest nim od wielu lat do dziś. I pan od dziś jest szefem. I wiecie, to jest niezwykłe, że my możemy przeżywać trudne sytuacje. Nie wiem, jakie Bóg ma rozwiązania, ale wiem na pewno, niekoniecznie musisz zostać szefem, ale jedno jest pewne, że jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. I werset 9 tego psalmu powiada: ufaj Mu narodzie, ufaj Mu kościele, z Gołdapi, z Warszawy, z Opola, z każdego miasta. Ufaj Mu narodzie w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg ucieczką naszą. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Nie na Niego, na pastora. O, tak jestem sfrustrowany. O, bracie pastorze, czy mógłbym do biura na chwilę? I tak myślę, ktoś przyniósł ciasto? Czy może chce powiedzieć mi, że kazanie było fajne? Dzięki Bogu, że są też tacy ludzie. Ale czasami komuś jest ciężko, komuś jest trudno, chce otworzyć swoje serce, wylać je. Czasami bądź dobrym bratem, bądź dobrą żoną. Czasami tobie się dostanie, mężu. Czasami pastorowi się dostanie. Trudno, czasami pewne rzeczy trzeba znieść. Prawda? Amen. Czasami, ja to też rozumiem. Ale drodzy, tak naprawdę my przed Bogiem możemy wylać nasze serce. Wiecie, Bóg to nie jest taki ktoś, kto gdzieś tam siedzi i wychodzi, jeżeli my zaczynamy mówić: Boże, czuję się źle i nieszczęśliwie, modlić się: Panie, dlaczego tego uzdrowiłeś, a mi nie? Dlaczego zadajemy Bogu trudne pytania? I Bóg mówi: nie, to ja nie chcę takich modlitw. One mnie tutaj, ja czuję dyskomfort. To nie jest miejsce dla mnie. I Bóg gdzieś tam się chowa za aniołów i mówi: załatwcie to sprawę, bo... Nie, Bóg jest Ojcem w niebie. Amen. I tak jak my jako rodzice chcemy, żeby nasze dzieci przyszły do nas nawet z najtrudniejszymi problemami i sprawami. Czasami nie jesteśmy w stanie albo nie możemy. One muszą swoje odpłakać, ale my jesteśmy ich rodzicami. Amen. Takiego Boga znamy. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Błogosławiony każdy człowiek, który to umie zrobić. Anna, taki biblijny przykład, nie miała dzieci i doświadczała z tego powodu przykrości. Pierwsza księga Samuelowa, pierwszy rozdział. Płakała w święta. Ilu czasami starszych samotnych ludzi płacze w święta? Ile osób samotnych właśnie w święta? Anna płakała w święta. Kiedy wszyscy się cieszyli, ona płakała. Ale nikt jej nie rozumiał. Nawet kapłan Heli myślał, że jest pijana. Nikt jej nie rozumiał. Ale był ktoś, kto słuchał jej modlitwę i ją rozumiał. Wszechmogący, dobry Bóg. I Anna, Słowo Boże mówi, urodziła syna i dała mu na imię Samuel. I kiedy odstawiła go od piersi, to zaprowadziła go do przybytku, aby służył. Jest napisane, że chłopczyk był malutki, mały był, nie był wyrośnięty, ale ona zaufała Bogu i Boża opieka spoczęła nad nim. Amen. I Pan był z nim i cały Izrael się dowiedział, że Pan jest Samuelem. Podnieś swoje oczy do góry. Zobacz rzeczy, które Bóg chce czasami tobie pokazać. Wiecie, w Ewangelii Łukasza Pan Jezus opowiada historię o bogaczu i Łazarzu. I ciekawe jest w tej historii, że nawet ten bogacz, który był w piekle, Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, werset 23, jest napisane: a gdy w krainie umarłych cierpiał męki, i co? Podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama. Ileż razy, ile świadectw słyszeliśmy, że ktoś był w piekle życia codziennego, że tam na samym moralnym dnie, nawet tam, na samym dnie, niewyobrażalnym dnie upadku moralnego, jeśli ktoś podniesie swoje oczy ku Bogu, jeśli ktoś wyciągnie swoje ręce i zawoła, Bóg nie zostawi tej modlitwy bez odpowiedzi. Amen. Podnieś swoje oczy do góry. Ewangelia Jana, powiada tak, 4 rozdział, werset 35, Ewangelia Jana 4, 35. To o ewangelizacji. Zbieraliśmy ofiarę misyjną, nawet na misję muzykalną, też w pewnym sensie misyjną. I zobaczcie, Jezus mówi tak, czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Podnieście oczy swoje i zobaczcie, że już są dojrzałe do żniwa. Kochani, myślę, że znacie tą historię, bo to jest taki kazalnicowy przykład, ale ja go lubię i opowiem, jak pewien człowiek, firma wysłała pewnego człowieka sprzedawać buty do pewnego kraju, gdzie ludzie do tej pory chodzili na bosaka. Znacie tą historię? No, niektórzy pewnie ją znają. No i on poniósł klęskę i buty się nie sprzedawały, napisał raport, tutaj nie ma zwyczaju chodzić w butach, ludzie nie chcą butów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Za jakiś czas posłano innego. On wszystkie buty sprzedał i wysłał entuzjastyczny raport. W tym kraju ludzie chodzą na bosaka. Nieograniczony rynek zbytu. Przyszlijcie butów, ile wlezie. One idą jak ciepłe bułeczki. Wiecie, nastawienie tego człowieka było inne. I wiecie, my tak samo możemy patrzeć na nasz kraj. Tutaj nikt w moim mieście nie chce słuchać Ewangelii. Tutaj się ludzie nie nawracają. Tutaj ludzie mają zatwardziałe serca. I rzeczywiście, czasami to jest prawda, ale możemy też spojrzeć inaczej. Iluż ludzi tu potrzebuje Jezusa Chrystusa? Jaka wielka potrzeba, jakie wielkie wyzwanie, jaka wielka trudność, jaka wielki problem. Panie Boże, uczyń mnie człowiekiem wielkiego serca i wielkiego namaszczenia, aby podołać temu wielkiemu wyzwaniu. Panie, ja słaby, ale w Tobie jest nadzieja i siła. Amen. Jak myślicie, czy Bóg taką modlitwę honoruje? Ja myślę, że amen, że Pan Bóg takie modlitwy honoruje. Podnieś swoje oczy do góry. Zobacz rzeczy oczyma Bożymi i to będzie zmieniało i miało wpływ na moje i na Twoje i moje i Twoje życie. Spójrz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Spójrz na tego, który jest najlepszym architektem. Spójrz na tego, który wie, gdzie jest zaopatrzenie. Spójrz na tego, który ma wszelkie rozwiązania. Może pobłogosławić Twoje małżeństwo. Spójrz na tego, który mówi, jeżeli przezwyciężysz ten problem, amen, jak bardzo Twoje życie będzie zmienione, podniesione i błogosławione. Kochani, za chwilę chciałbym dać wezwanie. Pomyślcie o różnych sprawach, które sprawiają, że Twoje życie tak naprawdę kręci się w takim maleńkim kieraciku. Kiedy męża Bożego Samsona, kiedy Samsona złapali Filistyni, mogli go zabić? Teoretycznie mogli. Ale oni zrobili to, co diabeł chce zrobić z każdym Bożym sługą i Bożą służebnicą. Wyłupili mu oczy. Mówiąc inaczej, zabrali mu nadzieję, perspektywę, patrzenie na przyszłość. On nie widział. A druga rzecz, zamknęli go do kieratu. On ciężko pracował. Każdy dzień chodził w kieracie. Ciężko i ciężko i ciężko i ciężko i ciężko i ciężko. I tak czasami diabeł chce z nami zrobić. Zabrać nam ten moment, kiedy my podnosimy głowę. Patrzymy dalej, jak jest napisane w Bożym Słowie. Spójrzcie, jak Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych. Spójrzcie, bo zbliża się wasze odkupienie. Podnieście głowy i zobaczcie, że zbliża się wasze odkupienie. Jego plan, żebyś ty chodził w kieracie dzień po dniu. Problem z żoną, problem z żoną, problem z żoną. O, moje finanse. I ciągle, i ciągle, i ciągle, i coś tam jeszcze. To są ważne sprawy. Wiecie, to są praktyczne sprawy, ważne w naszym życiu. Ale jeżeli podniesiesz głowę do góry, może są rozwiązania, a ja wierzę, że są. O których nawet nie wiesz, ale Bóg je ma dla Twojego życia.